Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco Państwa witam na dzisiejszych rozmowach niedokończonych. I witam naszego gościa, jest nim pan profesor Wojciech Roszkowski. Witamy panie profesorze, halo.
Dobry wieczór. Dobry Witamy. Wieczór pan księdzu i dobry wieczór państwu.
Pan profesor jest w Warszawie, w naszym studiu warszawskim, ale widzimy się i słyszymy doskonale. Cieszymy się, że pan z nami jest, panie profesorze.
Dziękuję za zaproszenie, to dla mnie zaszczyt. Bardzo dziękuję.
A my dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia na ten cały dzisiejszy wieczór, część telewizyjna, potem jeszcze radiowa, jak zawsze. I temat, drodzy państwo, historia i teraźniejszość. Taki temat. Oczywiście myślimy w tej chwili o podręczniku, który tutaj mam przy sobie, pana profesora, dla liceów i techników, do tego właśnie przedmiotu. Ale też chcemy mówić, wychodząc od tego podręcznika, bo jest to zrozumiałe, chcemy mówić też szerzej o historii, o jej rozumieniu, znajomości, o jej uczeniu. Pan kiedyś powiedział, panie profesorze, takie ciekawe zdanie, mówiąc o Polsce konkretnie, że szczególnie dla Polaków atrofia pamięci dla Polaków, czyli taki zanik pamięci, jest bardzo, bardzo groźna. Tutaj dotykamy kwestii, dlaczego uczyć się w ogóle historii, krótko mówiąc. Dlaczego pan tak uważa, że atrofia pamięci właśnie dla Polaków, pan tak tutaj wyszczególnił nasz naród, jest szczególnie groźna?
No, przede wszystkim dlatego, że myśmy przez bardzo, bardzo długi czas nie mieli własnego państwa. Bo rolą państwa jest edukacja obywateli przez szkolnictwo, własne władze, wychowywanie społeczeństwa w duchu patriotyzmu i w oparciu o własne doświadczenia historyczne. Tymczasem przez cały XIX wiek tą pamięcią historyczną Polaków zarządzali obcy. Potem mieliśmy 20 lat własnego państwa, gdzie wychowano rzeczywiście całe pokolenie obywateli świadomych polskości, świadomych odpowiedzialności za państwo. I to właśnie dzięki temu, że w szkołach mogli poznawać historię i uczyć się patriotyzmu i tych postaw obywatelskich. No a potem przyszła wojna, przyszedł komunizm i w szkołach komunistycznych ta prawdziwa pamięć o naszych doświadczeniach historycznych była bardzo często fałszowana. I pytanie, czy w III RP nie mamy do czynienia również z pewnymi ubytkami edukacji historycznej i obywatelskiej. Wydawać by się mogło, że po 1989 roku zaczęto odkłamywać tę historię z czasów wykładano w czasach komunistycznych. I wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze, ale potem przyszło coś zdumiewającego. Reformy końca lat 90., początku XXI wieku, kiedy zaczęto drastycznie ograniczać wykład historii w szkołach średnich. I efektem tego jest fatalna znajomość historii najnowszej zwłaszcza. O czym zresztą piszą, właściwie pisali i piszą nadal we wszystkiego rodzaju mediach. To nie jest żaden wymysł prawicy czy tylko i wyłącznie obozu rządzącego. Wszyscy o tym słyszymy, że młode pokolenie jak gdyby historii najnowszej w ogóle nie zna. No i między innymi stąd się wziął pomysł na nowy projekt, nowy przedmiot szkolny i ten podręcznik. On wychodzi z tej obserwacji niedostatków kształcenia historycznego, zwłaszcza z historii najnowszej w dzisiejszym młodym pokoleniu.
Czy pan spodziewał się, panie profesorze, takiej reakcji na ten przedmiot, czy też na ten podręcznik wprost? Czy to było dla pana zaskoczeniem? Bo tutaj dotykamy pewnych mitów, pewnych klisz, które gdzieś mamy może wkodowane szeroko, fałszywych, dodajmy od razu, pewnych klisz. I teraz ten przedmiot, czy ten podręcznik dotyka, czy albo wręcz rozbija te klisze. Czy pan się spodziewał takiej reakcji na ten przedmiot?
No właśnie, bo pytanie, co to była za reakcja? Ja rzeczywiście trochę zostałem zaskoczony aż tak gwałtowną reakcją. Ona była dwojaka, to znaczy nawet pewne kręgi inteligenckie, intelektualne zawrzały oburzeniem na to, co ja napisałem. Nie mówiąc już o tym, że w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy po prostu obrzydliwe, dyskredytujące mnie, całą tą wiedzę, którą starałem się tam zawrzeć w tym podręczniku. O tych wszystkich brzydkich rzeczach tutaj nie mówmy, bo to jest dosyć paskudne. Natomiast jeżeli mowa o środowiskach naukowych czy inteligenckich, to one niestety zostały natchnione, jeśli tak można powiedzieć, przez te media głównego nurtu, niektórzy mówią. No rzeczywiście, niestety to się stało głównym nurtem. I rzeczywiście można zadawać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Ja kiedyś napisałem taki niewielki tekstik pod tytułem Kto się boi hitu? I myślę, że w tym jest sedno sprawy, bo ten fragmencik podręcznika, który pan premier Tusk tam niby wynalazł i oburzył się, że tam są dzieci in vitro wyklinane i posądzane zwłaszcza ich rodzice posądzani o brak miłości, to powiem, że jest bzdura kompletna, dlatego że takiego fragmentu tam nie było. Tam nie pada słowo in vitro, ani nie padają imiona i nazwiska żadne, ale to zostawmy na razie. I ja myślę, że atak na akurat ten fragment to był pretekst. Naprawdę chodzi moim zdaniem o co innego. Chodzi o wymowę tego podręcznika. O to, że w tym podręczniku bardzo mocno jest zaakcentowany, czy bardzo pogłębiona jest wiedza o systemie komunistycznym. I wydaje mi się, że to najbardziej zabolało, bo system komunistyczny, jak mówię, starałem się opisać dosyć szczegółowo sowietyzację Polski, ale również sowietyzację innych krajów i zbrodnie komunizmu. Ja w Białym Kruku wydałem też taką książkę Komunizm Światowy, który opisuje jeszcze bardziej szczegółowo rozmaite zbrodnie komunistyczne, no bo komunizm wyprodukował pewnie około 100 milionów ofiar. I to ofiar zarówno w postaci zamordowanych, zaszczutych, których życie zostało wykolejone zupełnie, zdeformowana myśl w ogóle przez różne kłamstwa i kradzież słów, bo komuniści, można powiedzieć, popełnili również wiele zbrodni na słowach, wykolejając jak gdyby debatę publiczną. I o tym wszystkim ja piszę w tym podręczniku, wskazując na te wszystkie niecne fragmenty spuścizny komunistycznej. I być może to się nie spodobało. Pytanie, dlaczego nie spodobało się różnym takim kręgom lewicowo-liberalnym, które ponoć odcinały się od korzeni komunistycznych. Widać, że chyba niedostatecznie mocno się odcięły, bo ich to jakoś zabolało. I jeszcze drugi aspekt, wydaje mi się, w tym, co tak zabolało te kręgi lewicowo-liberalne, no to jest sprawa Kościoła i religii. Otóż zostałem zaatakowany za to, że mój punkt widzenia jest ideologiczny, prawicowy i skrajnie, jak gdyby ideologicznie katolicki. No tutaj my się nie musimy przekonywać, że wiara w Boga nie jest żadną ideologią, że katechizm ani dekalog to nie są przedmioty, że tak powiem, manipulacji ideologicznej. Ja zresztą w podręczniku bardzo wyraźnie odcięłem się od myślenia ideologicznego, bo ideologia dla mnie jest pewnego rodzaju uproszczoną filozofią. To uproszczenie ma na celu wykorzystywanie pewnych myśli zawartych w tym programie ideologicznym do manipulacji politycznej. Manipulacji bądź też w ogóle do praktyki politycznej, no bo powiedzmy chadecja nie jest ideologią, chrześcijańska demokracja nie jest ideologią jakąś szkodliwą, bardzo, bardzo złośliwą i totalitarną. Natomiast nazizm czy komunizm jak najbardziej. Ja w podręczniku odcięłem się od myślenia ideologicznego. Ja co najwyżej mogę bronić pewnego światopoglądu. I uważam, że ten światopogląd oparty na dekalogu ja przedstawiam w podręczniku dostatecznie zdroworozsądkowo i szeroko, żeby nie razić nawet osób nie bardzo wierzących albo niewierzących. Natomiast to wywołało, widocznie ta moja narracja, jak to się dzisiaj mówi, była na tyle skuteczna, że uznano, że nie można tego zaakceptować w nauczaniu szkolnym. Przedziwne tam były zarzuty, że podręcznik się nadaje do szkół klasztornych na przykład. No, bardzo bym się cieszył, gdyby szkoły klasztorne przyjęły ten podręcznik, ale przecież nie o to chodzi. Ja myślę, że wychowanie w duchu dekalogu, w duchu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą tam używam pewnych takich fraz zdroworozsądkowych z życia codziennego, mówiąc o tym, że odrywanie seksu od miłości czy od prokreacji zawsze szkodzi. To nie jest argumentacja ideologiczna czysto, tylko argumentacja zdroworozsądkowa. No, po owocach poznamy, jakie są skutki takich czy innych wyborów. Ja o tym mówię, ja to wielokrotnie mówię, mówiąc powiedzmy o tym, że młodzież wybiera. No, jest 15-16-latek, powinien dorastać do tego, żeby dokonywać coraz bardziej świadomych wyborów, świadomych konsekwencji. I na to zwracam uwagę, że nie każdy wybór jest dobry, bo prowadzi czasami do bardzo dramatycznych konsekwencji. Więc ja raczej, odwołując się do dekalogu, pokazuję, że dekalog jest, można powiedzieć, taką instrukcją obsługi życia. Jeśli tak można...
Czytając tę książkę, panie profesorze, właśnie takie można odnieść wrażenie, że może się mylę, ale to proszę mnie sprostować, że pan miał jakby ambicje stworzyć coś... To nie jest prosty podręcznik akademicki czy szkolny z katalogiem dat, wydarzeń, nazwisk i nie wiem czego jeszcze. Tylko to jest też pewien klucz do czytania historii właśnie.
Tak. Tak, i tutaj są dwa aspekty tej całej sprawy. Po pierwsze, przedmiot. Przedmiot nazywa się historia i teraźniejszość i on stanowi połączenie dawnej wiedzy o społeczeństwie z historią najnowszą. To był świadomy zamysł ministerstwa. Podręcznik napisałem ja, nie minister, jak niektórzy twierdzili, i nie powstał on dokładnie na zamówienie ministerstwa, tylko że tak powiem, w odniesieniu do podstawy programowej, która została uchwalona w ministerstwie i moim zdaniem bardzo dobrze została przygotowana, bo ona właśnie łączy wiedzę z historii najnowszej z wiedzą o społeczeństwie. I tutaj dwie uwagi. Wiedza o społeczeństwie była wykład z wiedzy o społeczeństwie w szkołach był bardzo często oderwany od historii. To były jakieś takie teoretyczne pojęcia, które trzeba było opanować pamięciowo, ale one nie odnosiły się w żadnej mierze do życia, do praktyki życia, do historii najnowszej. I z drugiej strony historia to były też fakciki, wydarzenia, bardzo często niepołączone w jakiś logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy i bardzo często niektórych pojęć tam nie tłumaczono. No, czym jest demokracja, czym jest faszyzm, czym jest państwo federalne i tak dalej. To w historii najnowszej pojawiały się te pojęcia już nietłumaczone. Więc połączenie historii z wiedzą o społeczeństwie wydaje mi się było znakomitym pomysłem. I ja starałem się na to wyzwanie odpowiedzieć, właśnie pisząc podręcznik z HiT-u. Natomiast jeszcze jest drugi aspekt tej całej sprawy, mianowicie forma, w jakiej ja to zrobiłem. I za to też dostałem po głowie, dlatego że uznano, że to jest taka publicystyka, że ja opowiadam sobie tę historię, jak jakiś dziennikarz, jak takie opowieści dziwnej treści. Otóż ja zupełnie świadomie zerwałem z pewną manierą, powiedziałbym, przedstawienia treści historycznych, jaka zapanowała ostatnio w podręczniku pisarstwie. Otóż podręczniki i z WOS-u, ale również z historii, to były komiksy Trudno mi powiedzieć, jak to opisać krótko. Znaczy, na stronie takiego podręcznika pojawiły się dziesiątki różnych symboli, akcentów, elementów do zwrócenia uwagi. To był kawałeczek tekstu, to był potem cytacik umieszczony na marginesie, to była w ramce jakieś jeszcze inne odniesienie, tu diagramik, tam mapka, tam jakaś tabelka i moja żona prosto to określiła, to jest oczopląs. To znaczy uczeń, który na taką stronę spojrzał, miał natychmiast rozkojarzał się, dlatego że nie wiedział, co zapamiętać z tego, czy to jest, co jest w diagramie, czy w ramce, czy w tekście, co jest ważne i jak to się wszystko łączy w jakąś jedną całość. Ja, zresztą z wydawcą, żeśmy to ustalili, spróbowaliśmy znacznie większe fragmenty tekstu dawać po to, żeby uczeń, czytając ten tekst, potrafił łączyć pewne elementy informacji z rozumowaniem przyczynowo-skutkowym, czasami ocennym, ale w każdym razie, żeby łatwiej to wszystko kojarzył. I do tego jeszcze ostatnia uwaga, mianowicie to nie jest mój wymysł. To jest metoda przyjęta według obserwacji psychologów współczesnych, którzy obserwują sposób zapamiętywania informacji obecnego młodego pokolenia. Oni ciągle patrzą w komórki i tam mają króciutkie informacje, nagłówki, memy, jakieś takie zajawki bardzo krótkie i zapamiętują szybko i szybko zapominają. To jest zresztą, można powiedzieć, metoda uczenia się często w szkołach, mianowicie to się nazywa zakuj, zalicz, zapomnij. No, jeżeli tak mamy uczyć historii, to wydaje mi się szkoda sił. Natomiast, i to znowu jest ta obserwacja psychologów, jeżeli uczeń jest, nie powiem zmuszony, nakłoniony do tego, żeby zapamiętywać to, co jest zapisane w dłuższym wywodzie, to zapada głębiej w pamięć. To jest obserwacja psychologów. I przez to nie tylko jest połączenie faktów, jakaś logika w tym głębsza, ale również głębiej to zapada w pamięć i krótko mówiąc lepiej służy temu celowi wychowania, który jest i wiedzą, i umiejętnością.
Panie profesorze, to jest trochę dziwne chyba zjawisko, fakt, że po tylu latach, mówimy po tak zwanym upadku komunizmu w Polsce, dopiero teraz gdzieś dochodzimy realnie do uczenia w naszych szkołach tej najnowszej historii, która była dotąd traktowana tak dość po macoszemu. Mówię szczególnie o szkołach średnich, bo brakowało czasu. O chrobrym, o podziale dzielnicowym i tak dalej było dużo.
O starożytności czasami dwa razy powtarzano.
No właśnie. Jak pan to interpretuje? Czy to wynikło, z czego to wynikło? Że dopiero teraz myśmy się obudzili, nie wiem, złe słowo może obudzili, że tutaj dorośnie nam pokolenie ignorantów historycznych. Proszę wybaczyć może za mocne sformułowanie, ale...
Nie, ja się zgadzam z tym. Ja się zgadzam. Rzeczywiście wiedza historyczna tego pokolenia, które wyszło ze szkół w ciągu ostatnich 15-20 lat, jest czasami po prostu skandaliczna. Bo jeżeli ktoś nie miał programu rozszerzonego, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Ale nawet ci po rozszerzonym programie w historii bardzo często nie wiedzą zapominają podstawowe rzeczy. Więc faktem jest, że już mówiliśmy o tym, że ta wiedza jest bardzo słaba. I pytanie, czy przypadkiem komuś na tym nie zależy. Bo po co się uczy historii? Po co się uczy wiedzy o społeczeństwie? Po to, żeby 15, 16, 18-latek wychodził ze szkoły z taką podstawową wiedzą, kim jest, do jakiej wspólnoty należy, na czym polega rządzenie, na czym polegają dobre lub złe wybory. Wybory w sensie prostym, wybory parlamentarne czy lokalne. Jak rozpoznawać, kto z tych kandydatów zasługuje na zaufanie, a kto nie. W tym podręczniku nawet chyba ja taki niewielki fragmencik umieszczam, na czym opiera się zaufanie w ogóle. Bo to jest bardzo ważne. Dlaczego jednym ludziom ufamy bardziej, innym mniej? I czy dobrze, że nie wiedząc pewnych rzeczy, możemy zaufać oszustom, hosztaplerom? Czy rzeczywiście polityk, który ma ładny krawat, dobrany do koloru oczu i bardzo wymowny jest, na każdy temat potrafi jakieś banały opowiadać, czy będzie rządzić lepiej niż ten, który mówi czasami bardziej skrótowo do rzeczy, ale logicznie? I tego drugiego bardzo często się uważa za nudziarza, a tego pierwszego za zasługującego na zaufanie. Więc młode pokolenie powinno uczyć się wybierać ludzi, którzy zasługują na zaufanie, bo robią wrażenie bardziej odpowiedzialnych. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. W Polsce bardzo rzadko rozróżniamy, kto zasługuje na zaufanie ze względu na odpowiedzialność. Na to, że jeżeli mówi coś, to się tak czasami skrótowuje. Jeżeli ktoś coś mówi, że zrobi, to mówi. Pytanie, czy zrobi.
Jak jest, panie profesorze, z obiektywizmem lub subiektywizmem w historii? Czy jest takie coś jak historia opowiadana, opowiadanie historii, przekaz historii w sposób sterylny? Bo tutaj pan też wspomniał, że panu zarzucano jakieś tendencje, nachylenia ideologiczne. To jest miecz obosieczny, dodajmy od razu. Takie,
oczywiście, tak. Oczywiście.
Czy jest historia, mówienie o historii, nauczanie historii, pisanie sterylne? Czy jest to możliwe? Pytanie z tezą, nie wiem.
No to trochę można by tutaj nawiązać do tego, jak niektórzy są wielbicielami tak zwanego państwa neutralnego światopoglądowo. Otóż neutralność światopoglądowa bardzo często oznacza relatywizm po prostu. To też jest pewna ideologia, że wszystko jest względne. Więc nie oszukujmy się, relacja o wydarzeniach z przeszłości zawsze jest w jakiś sposób kształtuje opinię. Jeżeli się mówi, że w historii nie mówimy o tym, co było dobre, co było złe, to znaczy, że wszystko jedno. Czy ktoś napadł, czy został napadnięty. Prawda? Więc relatywizacja wiedzy historycznej jest bardzo niebezpieczna. Oczywiście można się zastanawiać, według jakich kryteriów mamy uczyć młode pokolenie. Ja o tych kryteriach i mówiłem, i zresztą w podręczniku chyba też jest to dosyć mocno zaznaczone. Otóż kryteria powinny być dosyć proste. Po pierwsze, uczymy tego, co było, a nie tego, czego nie było. Czyli podstawowa wiedza historyczna, żeby przekonywać, że coś było, a czegoś innego nie było. Druga rzecz. Co było ważne, a co było nieważne. Bo historyk zawsze wybiera pewne wydarzenia, tylko musi być przekonujący w przedstawieniu hierarchii ważności. Że powiedzmy 1 września 1939 roku dla Polski był ważny najazd hitlerowski, a nie to, że w jakimś kabarecie ktoś wystąpił, prawda, jeszcze. No i trzecie kryterium. Jak oceniać według pewnej skali wartości. I nie da się historii wykładać bez odniesienia do świata wartości. Jeśli ktoś mówi, że historia nie jest nauką normatywną, no to proszę mi powiedzieć, dlaczego Hitlera się nie lubi. To jest bardzo często pełna niekonsekwencja. Ci, co twierdzą, że nie należy szafować ocenami w historii, są niekonsekwentni, bo jednocześnie sami oceniają. Czasami zresztą bardzo bałamutnie. I w podręczniku ja zresztą mówię o tym, jakiego rodzaju kryteriami powinniśmy się kierować, oceniając przeszłość, bo wadliwe kryteria prowadzą do wadliwych ocen i wadliwych wyborów. Moim zdaniem oczywiście można się kłócić z dekalogiem, tylko pytanie, co w zamian. Ja bardzo często słyszę, że ktoś tam kieruje się innymi wartościami niż dekalog. To ja bym bardzo chętnie usłyszał, jakimi. Bo dekalog zresztą nie jest dziełem Kościoła katolickiego i nie jest, powiedzmy, programem przymusowym, tylko jest tradycją judeo-chrześcijańską sięgającą 3,5 tysiąca lat mniej więcej, prawda? A po drugie, Kościół nikogo do niczego nie zmusza. Przynależność do Kościoła jest dobrowolna. Więc z tamtej strony, z tych krytyków mojego podręcznika wyprowadzano różne ciosy w powietrze, moim zdaniem.
No, wielu z nich mówiło, że nie czytało tego w ogóle, ale już go krytykuje oczywiście.
Dokładnie, to tak jest więc następna cecha tych różnych krytyków.
Logika powalająca.
Powalająca, bo im bardziej ktoś nie czytał, tym bardziej wiedział.
Tym bardziej jest przeciw, tak?
Tak, 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 tak. No to jest już rzeczywiście powalająca logika.
Panie profesorze, czy pana zdaniem, czy udało się zaszczepić młodemu pokoleniu, czy dojrzałemu pokoleniu w Polsce, mówię, czy pedagogika wstydu, czy odniosła owoce, czy to, co my widzimy na ulicach, czy to jest to, co siano i teraz to owocuje?
Tak. W nauczaniu historii wydaje mi się, trzeba być bardzo ostrożnym, pokazując wielkość Polski, ale i słabości. Przecież nasza historia, jak zresztą każdego narodu, to nie są tylko wspaniałe wzloty, nie tylko jakieś klęski straszne, ale również różne zwycięstwa. Są piękne epizody, są powiedzmy bardziej wstydliwe czy wymagające krytycznego podejścia. Natomiast jeżeli historię Polski przedstawia się jako pasmo klęsk, nieudacznictwa, grzechów różnych i tak dalej, no to buduje się właśnie to, o czym ksiądz powiedział, to jest ta pedagogika wstydu. I to jest niszczenie tożsamości narodowej. Powiedzmy sobie wprost, w ten sposób wychowuje się ludzi, którzy tego naszego kraju się wstydzą i wobec tego są gotowi działać nawet przeciwko niemu. Mów też wprost. W jaki i odwrotna sytuacja, uczenie racjonalnych ocen polskiej historii buduje świadomość obywatelską, to o czym mówiliśmy, buduje umiejętność dobrych wyborów i ocen na przykład polityki. Czy polityka Becka w 1939 była słuszna, czy nie? Jaka była alternatywa? I tak dalej. To jest rozumowe ocenianie pewnych wyborów w historii. I tego należy uczyć. W jaki sposób ocenić politykę Becka w 1939? Sensowność powstania warszawskiego, które jest dramatycznym problemem. Bardzo złożona ta ocena powinna być. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że się wstydzi polskiej historii, to jest ofiarą negatywnego wychowania społeczeństwa. I dlaczego to jest niedobre? To nie dlatego, że przede wszystkim dlatego, że godzi w nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo każdego kraju zależy w pewnej mierze, nie tylko, ale od morale tego społeczeństwa. Zależy od bogactwa, od rozmiarów sił zbrojnych, dobrego uzbrojenia, dobrej strategii wojskowej. To prawda, ale tak jak pokazuje wojna na Ukrainie, nawet kraj słabo do wojny przygotowany w sensie materialnym dokonuje cudów. Dlaczego? Dlatego, że tam powstało pewnego rodzaju pospolite ruszenie ludzi zdecydowanych umierać nawet za swój kraj. I to zaskoczyło najeźdźców. Więc morale społeczeństwa jest niesłychanie ważne. Jeżeli ktoś atakuje żołnierzy polskich, którzy bronią granicy, to podkopuje nasze bezpieczeństwo. I jeżeli młodzież jest wychowywana w duchu oj tam, co to co Polska? Polska to jest jakiś nędzny mały kraik. To zagraża naszemu bezpieczeństwu pośrednio. I z tym należy moim zdaniem zupełnie świadomie walczyć, dlatego że chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska była krajem bezpiecznym, a nie podminowanym działaniami sprzecznymi z naszymi interesami, a przede wszystkim z interesem podstawowym, jaki jest bezpieczeństwo państwa.
Czy historia nie jest czymś tylko i wyłącznie z przeszłości, przeszłością, archiwaliami, zakurzonymi czasem, jak to nieraz się kojarzy? Właśnie, bo chciałem zapytać, panie profesorze, jakie jest, ale pan trochę już mnie ubiegł to moje pytanie, ale zapytam. Pan tu mówi o rozumienie polityki Becka, rozumienie powstania warszawskiego, czy wiele innych tematów, zrozumieć różne konteksty, inne alternatywy. Dobrze, ale właśnie to chciałem zapytać, ale jakie to ma przełożenie na dzisiejsze czasy? Czy to nie jest sztuka dla sztuki, ktoś tak może powiedzieć, tak? Co mi po polityce Becka dzisiaj?
Właśnie, wydawać by się mogło, że to jest w ogóle niezwiązane z dzisiejszymi naszymi wyborami. Otóż nie, rozum jest jeden. To znaczy rozumowe analizowanie naszej rzeczywistości. I przykłady z historii to są, jak to anglosasi mówią, case'y, przypadki, kiedy należy zanalizować jakiś epizod od strony logiki, od strony strategii, decyzji politycznych. I w ten sposób uczymy się, tak jak w biznesie. Przecież biznes bardzo często wykłada się na przykładzie tych case'ów, przykładów. Jakichś transakcji, jakichś sytuacji finansowych, ekonomicznych, w których przedsiębiorca musi podjąć jakąś optymalną decyzję. I dlaczego historii nie traktujemy jako zestaw pewnych case'ów, takich przykładów, na których powinniśmy się uczyć, jak dokonywać wyborów. Jakie elementy tej całej strategii w danym momencie należy wziąć pod uwagę i jakie wnioski wyciągnąć. Ja napisałem tą książkę o Piłsudskim, o mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Nie dlatego, żeby uwielbić Piłsudskiego, bo ja do niego mam inne zastrzeżenia, ale żeby pokazać, że w roku 18 i na początku 19 on dokonał niezwykłej operacji strategicznej, której wprowadził Polskę na arenę międzynarodową i zapobiegł rewolucji. Więc to była mistrzowska gra strategiczna. I o to tutaj chodzi w nauczaniu z historii, bo można powiedzieć, Piłsudski nie żyje. Święcimy czasami rocznicę jego urodzin, śmierci, ale przecież nie chodzi o daty, tylko o to, co ten człowiek w pewnych momentach zrobił, o czym zdecydował, jak te decyzje należy oceniać. W tym momencie, ja mówię o roku 18-19, bo maj, zamach majowy to jest inna historia. Tam można zupełnie inny model oceny zbudować. Natomiast młodzież powinna się uczyć tego rodzaju oceniania epizodów z historii po to, żeby jak przyjdzie jakaś godzina próby, ale każde wybory są właściwie godziną pewnej próby.
Ale chyba też nasze czasy współczesne, kiedy słyszymy zewsząd te dni, tygodnie, miesiące, że mamy, jak to mówią eksperci, przetasowanie geopolityczne dokonuje się na naszych oczach, w świecie, w Europie. Tak. No i teraz jak tu bez historii podejść do tego, co przed nami?
No właśnie, bo dokładnie, bo dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju zakrętem historycznym, zdecydowanie. Bardzo bym chciał, żebyśmy to naprawdę sobie uświadomili, że to, co stało się w ciągu tego roku, to jest bardzo ważny zakręt. Nie tylko 24 lutego i agresja rosyjska, ale również zmiana w polityce amerykańskiej. I to się wszystko składa na pewien nowy obraz, nową koniunkturę, która oczywiście nie wiadomo, jak się dalej rozwinie, ale w tym są pewne elementy, które można już oceniać i można zastanawiać się, kto tutaj ma rację. Czy opieranie się na Niemcach, nie mówię już o Rosji, dajmy spokój, ale opieranie się na Niemcach i Unii Europejskiej daje lepsze perspektywy, czy opieranie się na Stanach Zjednoczonych, na próbach dogadywania się z tymi najbliższymi sąsiadami, które oczywiście nie są mocarstwami, ale my mamy jednak dużo wspólnego mamy w postrzeganiu historii najnowszej, w postrzeganiu zagrożenia rosyjskiego i wspólnie możemy również oddziaływać na sojuszników z Unii Europejskiej. Czy popuszczamy cugle i w ogóle mówimy oj tam, jakoś to będzie. Niemcy nas może uratują? No właśnie.
To powiem szczerze, że nieraz gdzieś wpadnie mi w ręce jakaś taka analiza obecnych spraw dziejących się i widzę pewne analogie pokazujące, pewne takie korelacje pokazujące na przykład terytorium państwa polskiego, wiek XVIII, Litwa, Białoruś, Ukraina, te tereny i dzisiejsze tutaj te jakby tendencje, kto z kim, gdzie ciąży, jakie państwo, a Rosja, inna kultura, inny krąg. To taka trochę może bardziej moja dygresja, która mi gdzieś bardzo też pomaga, mówi, pokazuje, otwiera oczy, jak ważna jest dzisiaj dosłownie ta historia nasza, nawet ta sprzed kilku wieków, która dziś czujemy.
Tak. Tylko mówiąc o granicach Polski, Rzeczpospolitej, obojga, czy tam wieloetnicznej, obojga narodów i dzisiejsza mapa Europy, znowu trzeba do tego podchodzić racjonalnie. Bo powiedzmy, ktoś mógł sobie wyobrazić, że Rzeczpospolita była taka wspaniała, wielka i teraz możemy ją odrodzić, jak upadnie Rosja, to tam zaraz coś otworzymy i Polska wróci. Spokojnie. Granice są, jakie są. Polacy na wschodzie są już niestety niewielką mniejszością i dzisiaj tam są państwa narodowe innych narodów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. I jeżeli z nimi nie nawiążemy wspólnego języka, to oni nas nie polubią. To jeżeli jest wspólnota jakaś, to ona jest wspólnota narodów wschodniej Europy. To nie jest to, że nagle Białorusini, Ukraińcy chętnie przyjmą polską dominację. To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia, taki nadmiernie historyczny. Bo rzeczywiście kultura polska była niesłychanie ważna na terenie Rzeczpospolitej. Ona powodowała, że miejscowa szlachta się polonizowała. Tyle tylko, że ta historia się skończyła. Tego już nie ma.
Pan powiedział, dzisiaj... panie profesorze, takie zdanie, słaba przeciętna znajomość własnej historii powoduje, że wyrażamy ją albo z tanim triumfalizmem, albo ze wstydem.
Dokładnie, dokładnie. A trzeba podchodzić tak. A do tego trzeba podchodzić racjonalnie, opierając się na pogłębionej wiedzy. Trzeba więc wiedzieć, jakie są atuty, w jakim świecie żyjemy, kto jest naszym sojusznikiem, kto niekoniecznie, a kto jest naprawdę wrogiem. I przede wszystkim, co jest najważniejszym celem w tym całym świecie, w którym żyjemy. Państwa narodowe nadal są ważne, mimo że jest ogromne parcie na likwidację państw narodowych. Z drugiej strony trzeba wiedzieć, że państwa rozmiaru Estonii same sobie nie poradzą. Państwa rozmiaru Polski też same sobie nie poradzą. Natomiast jeżeli się wpisują w jakieś układy międzynarodowe szersze, to mogą na tym albo zyskać, albo stracić. I to jest również lekcja z historii. W ogóle historia określa w dużej mierze tym, kim my jesteśmy, jak i uczy, jakich wyborów należy dokonywać. Jeżeli ktoś nie chce uczyć się historii, czy ogranicza naukę historii, no to szkodzi tożsamości, bo to jest jedna bardzo ważna rzecz, a przez tożsamość budujemy również morale społeczeństwa i w związku z tym bezpieczeństwo.
Ale ktoś powiedział, że kto nie zna historii, to nie jest skazany na jej powtarzanie, niestety.
Powtarzanie i to niestety raczej powtarzanie błędów i klęsk, a nie sukcesów.
Panie profesorze, czas na naszych telewidzów i radiosłuchaczy na telefony. Zaprosimy więc, poszerzmy nasze grono dyskutantów dzisiaj wieczorem. Drodzy Państwo, pan profesor Wojciech Roszkowski jest naszym gościem, historyk wybitny. Historia i teraźniejszość, taki jest temat naszych rozmów. Mówimy o książce, podręczniku, ale nie tylko, jak słyszycie Państwo, też szerzej mówimy. Skąd ten podręcznik i po co ten podręcznik? Po co taki przedmiot przede wszystkim? Nasze telefony do studia, proszę Państwa już o głosy, pytania. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dla zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Już na Państwa oczekujemy. Panie profesorze, pan kiedyś powiedział, bo chcę zapytać, jak uczyć dzisiaj historii, jak mówić szczególnie młodemu pokoleniu o historii. Pan kiedyś powiedział, że doświadczony nauczyciel historii wie, że młodzież można zainteresować historią, przedstawiając tajemnice lub wydarzenia niejednoznacznie, nie dając gotowych odpowiedzi. Co to znaczy?
To by wyglądało, że ja trochę sprzecznie się zachowuję, że czasami nie daję odpowiedzi, a czasami uważam, że trzeba dawać. Otóż myślę, że ocena wydarzeń historycznych powinna być według jasnych kryteriów i wtedy można dopiero rozważać, jak ocenić jakąś decyzję. Natomiast jeżeli gubimy kryteria, to ani nie ocenimy właściwie, ani nie dogadamy się z nikim. Więc najpierw trzeba się zastanowić właściwie, dlaczego coś jakoś oceniamy. czy z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy z punktu widzenia czystej moralności i tak dalej, i tak dalej. Jakiego rodzaju kryteria? Moralność w polityce jest oczywiście bardzo często podważana. Mówi się, że polityką nie rządzi moralność, tylko skuteczność. I tu mamy oczywiście wielki problem, dlatego że w historii widzimy, jak niemoralne decyzje czasami zwyciężały. I jakimi środkami można czasami być zmuszonym do obrony nawet wartości. Ale to znowu jest element, który trzeba poznać, trzeba zrozumieć, co jest według kryterium skuteczności, a co jest moralnością albo niemoralnością. I zastanawiać się wtedy można, czy na przykład jakaś decyzja poświęcenia jakiejś grupy ludzi. Przecież na wojnie czasami tak jest. Dowódca czasami poświęca świadomie jakąś grupę żołnierzy po to, żeby osiągnąć większy jakiś cel. Politycy mają czasami dramatyczne decyzje do podjęcia. Ale to nie znaczy, że takich decyzji nie powinniśmy analizować i nawet każdy z nas być gotowym ostatecznie wybrać, komu powierzyć władzę, komu zaufać
i z czego
kto
rozliczać?
Będzie bardziej odpowiedzialny.
Z czego oceniać?
A kogo rozliczyć? Oczywiście, tak. Oczywiście. Nie tylko za niespełnione obietnice, bo to wtedy jest odpowiedzialność polityczna, trzeba go odsunąć od władzy, ale również za decyzje, które są szkodliwe z punktu widzenia interesu państwa. Na przykład rozkradzenie majątku państwowego jest czymś nagannym, bo osłabia państwo.
Mamy już pierwszy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy.
Ja jestem imiennikiem Pana Profesora, to znaczy mam też na imię Wojciech i też mieszkam w Warszawie.
Bardzo miło.
A mam takie trzy króciutkie pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Czy Pan Profesor się zgodzi z tym, że w naszej części świata komunizm był pewnym kostiumem rosyjskiego imperializmu? I właściwie ludzie, którzy ten komunizm budowali na naszych ziemiach, go popierali chociażby poprzez członkostwo w PZPR czy innego tego typu organizacjach politycznych, militarnych, to po prostu wspierali imperializm rosyjski. I tego powinni się głęboko wstydzić. Głęboko się wstydzić i moim zdaniem nawet usunąć się z życia politycznego, bo okazało się, jak haniebną była ich działalność, jak straszną ludobójczą siłę oni wspierali. To jest ten pierwszy temat, czyli komunizm, a imperializm.
Jeżeli można, to od razu odpowiem. Tak, ja uważam, że komunizm w Polsce był przedłużeniem rosyjskiego imperializmu. Natomiast ocena osób, które występowały do PZPR w moim przekonaniu powinna być troszeczkę bardziej zniuansowana. Ale do tego możemy wrócić.
Dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast co jeszcze na ten temat, to w ogóle nie jest dotknięte przez polską publicystykę polityczną ten temat. Komunizm, a imperializm rosyjski, który w świetle wydarzeń na Ukrainie no jest bardzo taki jaskrawo widoczny. I to jest tyle. Druga rzecz to jest, proszę panie profesorze, integracja wspólnoty narodowej, integracja polskiej wspólnoty narodowej, która swój szczyt osiągnęła w okresie Solidarności, w okresie pontyfikatu wielkiego papieża. Natomiast od roku 89-90 nastąpił wielki atak na polską wspólnotę narodową. Działanie sił politycznych, które wówczas doszły do władzy w Polsce, no, w drodze wiadomych historii, Magdalenki i tak dalej. I ta dezintegracja osiągnęła swój szczyt poprzez procedurę pedagogiki wstydu. To było wszystko tak, aby uderzyć w naszą integralność narodową, naszą dumę narodową i w ten sposób no, po prostu podciąć możliwości Polaków stawianie oporu w razie zagrożeń. Dlatego w tej chwili, wobec tej wojny kulturowej, wojny cywilizacyjnej, która toczy się na świecie, toczy się w Europie, Polska jest taka słaba. Oczywiście słaba jest też dlatego, że polskie, ostatnie polskie diamenty, które przetrwały II wojnę światową, jak no, na przykład Jany Rodowicz, Anoda, zostały zgniecione później przez właśnie komunizm, przez rosyjski, sowiecki aparat ludobójstwa, aparat niszczenia. To jest ten drugi temat, panie profesorze. A trzeci temat to jest pewnie dla pana no, nietrudny, ale nie wiem, co pan powie. Zresztą nie dotyczy tylko pana. Niech pan powie. Pan jest w stanie napisać kilka książek w ciągu roku. Tak samo no, pana kolego po fachu, profesor Andrzej Nowac, który chyba się pan wczoraj czy przedwczoraj widział, też produkuje tych książek bardzo dużo. Jaka jest technika działania, żeby tak być produktywnym, jeśli chodzi o właśnie pisanie książek, o tą myśl. I to nie jest byle co, to nie jest taki sobie gadu-gadu, tylko że to jest poważna publicystyka historyczna, naukowa, właśnie wiążąca historię i teraźniejszość. To tyle. Wyłączam się z panem Bogiem i przechodzę na nasłuch.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze?
Zacznę od końca. Przypuszczam, ani ja, ani profesor Nowak nie dalibyśmy rady z taką obfitą, jeśli tak można powiedzieć, produkcją, gdyby jednak nie komputery. To znaczy, jeżeli się ma stale taki zwyczaj, że tak powiem, robienia notatek, takich fragmentów, które do czegoś się mogą przydać, to potem jest rzeczywiście trudno. Zupełnie inaczej kwerendy, tak zwane kwerendy wyglądają obecnie przy pracy na komputerze. Obracanie tekstem, to jest technika po prostu pisarska, która oczywiście, jeżeli ktoś się w to wciągnął i już umie tym tekstem obracać, odklejać, dzielić, redagować. Ja bardzo często szybciej tworzę jakiś tekst, ale potem go 2 czy 3 razy sczytuję. I właśnie komputer daje taką możliwość. Więc to częściowo jest pewnie odpowiedź na pana pytanie. Druga odpowiedź to, że pewnie i ja, profesor Nowak, jesteśmy ciekawscy. To znaczy wszystko nas interesuje i te różne notatki sobie robimy i pewne fakty kojarzymy, zapamiętujemy. No, to jest kwestia właśnie chyba pewnej takiej chłonności i ciekawości chyba głównie. Natomiast wracając jeszcze do pana pytania o ten PZPR i o to, co się stało po 89 roku. Ja myślę, że rzeczywiście po 89 roku bardzo jedna rzecz zła się stała, mianowicie nie rozliczono dawnego systemu w sposób konsekwentny i sprawiedliwy. Dlatego, że z tym członkostwem PZPR-u ja do partii nigdy nie należałem i byłem gotów ponieść pewne ofiary, żeby do partii nie być zmuszonym się zapisać. Ale nie jestem tutaj aż takim rygorystą, bo uważam, że jeżeli... Znaczy, ludzie, którzy mieli jakiś stosunek do partii, pozytywny, zapisywali się, albo negatywny, robili wszystko, żeby się nie zapisać. Pytanie, co oni przez to osiągnęli? Bo jeżeli... Powiedzmy, dobry lekarz miał szansę objąć klinikę i dobrze leczyć, a warunkiem było zapisanie się do partii i on nikomu nic innego nie robił jak leczył, ani na kolegów nie donosił i nie pisał raportów przeciwko innym zdalnym lekarzom, to wydaje mi się, to trzeba zupełnie inaczej ocenić, niż jeżeli ktoś się wspinał po szczeblach kariery, niszcząc konkurencję przez donosy i służenie systemowi, który, zgadzam się, absolutnie był zbrodniczy. I tutaj są pewne niuanse w ocenach poszczególnych osób, bo ja w ogóle staram się, jak potrafię, może mi się nie zawsze udaje, ale nie oceniać ludzi w całości, tylko oceniać ich postępowanie. I na przykład przy ocenach członkostwa PZPR zawsze bym szukał tego, no dobrze, co z ich działalności wynikło, dobrego albo złego. samo zapisanie się do partii oczywiście dla mnie było nie do przyjęcia. Miałem może więcej szczęścia niż rozumu, że mimo to jakoś doszedłem do profesury i udało mi się uprawiać zawód, który i kocham i jakiś jest przydatny moim zdaniem. A innych może zabrakło szczęścia czy jakichś umiejętności, więc znowu strasznie trudno to ocenić. Natomiast po 1989 roku tak troszeczkę powiedział, że jakieś siły na to zadziały. I tak, i nie. To znaczy niewątpliwie siły zewnętrzne, którym zależało na tym, żeby ta Polska nie podskoczyła za bardzo, na pewno. Natomiast wydaje mi się też tutaj był, i oczywiście pewna część dawnej opozycji miała straszną ochotę objąć pełną władzę i nie dopuścić innych. To jest na pewno, to jest ta drużyna Wałęsy, na którą zostali wciągnięci tylko niektórzy ludzie z opozycji. To prawda, ale wydaje mi się, że z tego, o czym w tym momencie mówimy, wynikło zło, które się rozpleniło na całe pokolenie. To znaczy my i oni i katastrofa, która narastała, aż w momencie katastrofy smoleńskiej stała się po prostu, zginęła polska elita i stało się coś jeszcze chyba gorszego. To znaczy reakcje na tę katastrofę ujawniły najgorsze cechy tkwiące w Polakach. Rechot nad trumnami to jest coś, czego cywilizacja naprawdę nie powinna akceptować.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo?
Czy jestem na antenie?
Tak, już panią witamy.
Maria z Poznania.
Pani Mario, słuchamy uważnie. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Witam księdza i pana profesora. Ja chodziłam do szkoły w socjalizmie i z tego powodu kupiłam właśnie również książkę pana profesora, tą historię i teraźniejszość, i jestem w trakcie czytania. I naprawdę bardzo jestem zafascynowana i wszystko mi się podoba. Miałabym tylko taką jedną drobną uwagę. Właśnie może pan profesor wytłumaczy to albo, a może to jest po prostu przeoczenie. Bo dokładnie ja tą książkę mam przed sobą. Na stronie 36 jest mapka Polski. Prawda, po wojnie uzyskaliśmy te ziemie na zachodzie. I ja od dzieciństwa wiem, miałam szczęście do dobrych profesorów z historii i również rodzice tak samo się wyrażali, że to te zachodnie ziemie to są ziemie odzyskane, a nie uzyskane, dlatego że to przecież są prastare piastowskie nasze ziemie. I to po prostu budzi we mnie taki dysonans. Przecież Śląsk to ziemie piastowskie, prawda? No, Mazury, Pomorze, Krzyżacy nam zabrali, ale to też Polska. Nawet patrzałam na mapę moją ze szkoły w czasie, jak Łokietek rządził nami. Nie, przepraszam, Łokietek, tylko Mieszka I. To jeszcze po drugiej stronie Nysy Łużyckiej jeszcze też byli Słowianie. I prawdę mówiąc, Niemcy jeszcze nam ten kawałek są winni, według mnie.
To już, pani Maria, już nie idźmy dalej na zachód, bo dojdziemy.
Po prostu o zmianę tej jednej literki z ziemię uzyskane na odzyskane. Bardzo dziękuję i przychodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Bardzo konkretne pytanie, panie profesorze, takie techniczne.
Dziękuję za podrażnienie, że tak powiem, tego tematu, bo temat jest trudny, bo nasuwa pytanie, jak długo jakaś kultura czy jakaś dominacja polityczna może przebywać na jakimś terenie, żeby potem uznawać ten teren za swój. I to jest bardzo skomplikowane i trudne, dlatego że ma pani rację, że państwo Mieszka czy Bolesława sięgało rzeczywiście aż Łużyc, no ale również Bolesław był w Pradze, W Kijowie był, potem Kazimierz Wielki wziął udział w sporach dynastycznych w Rusi tej halickiej i stąd Lwów stał się miastem pod wpływem kultury polskiej. Ja myślę, że do tego powinniśmy chyba jednak troszkę z dystansem i z pewną elastycznością podchodzić. Dlatego, że no na to pytanie, jak długo, co to znaczy zasiedzenie historyczne jakichś terytoriów? Bo z kolei Niemcy zasiedzieli te nasze ziemie piastowskie jednak przez bardzo długi okres czasu. Pani wspomniała o Mazurach. Otóż Mazury nie były polskie. To była ziemia Jadźwingów, tych wszystkich plemion bałtyckich, które podbili Krzyżacy. Prusy książęce, Prusy królewskie, to jest inna sprawa, ale Mazury jako takie, trudno powiedzieć, w wczesnym średniowieczu były ziemią zaludnioną przez te narody, te plemiona bałtyckie. Ja bym się nie upierał przy tych literkach. Wydaje mi się, że rzeczywiście można by tutaj właśnie dać taki komentarz dotyczący nauki historii. Bo upieranie się przy tym, że to są odzyskane czy uzyskane, to jest pewien spór właśnie o to. Jeżeli odzyskane, to akcentujemy, że nam się to należy ze względu na to, że tam 1000 lat temu była władza polskich władców. A jeżeli uzyskane, to jak gdyby od tego abstrahujemy i uznajemy, że w 1945 roku Wrocław czy Szczecin były miastami właściwie niemieckimi. Bo przecież na przykład ci wspaniali Piastowie zniemczyli się. Potomkowie Piastów ostatni to była rodzina von Pless. Więc tak się toczy historia i wydaje mi się, od tego nie uciekniemy, również na wschodzie. Proszę pani, ja tutaj dosyć może nawet ryzykowną tezę postawiłem, że granice są, gdzie są. Ja myślę, że na szczęście nikt w Polsce ich nie chce kwestionować. I jeżeli budujemy jakąś racjonalną politykę współczesną, to te fakty historyczne musimy brać pod uwagę. Po co? Żeby budować racjonalnie na przyszłość bezpieczeństwo Polski. Bo sentymenty dotyczące przeszłości oczywiście czasami są. I elementy tej historii najdawniejszej, pani powiedziała o Dolnym Śląsku, Kołobrzeg, prawda, biskupstwo w Kołobrzegu. To wszystko pięknie i powinniśmy o tym pamiętać, bo to jest część naszego dziedzictwa historycznego. Ale po tym jednak tam Niemcy zdominowali te tereny. To też jest fakt. Wybrzeże Morza Bałtyckiego zostało zdominowane przez element germański w pewnym momencie. Potem żeśmy odbili Pomorze Gdańskie, potem żeśmy je stracili w rozbiorach i tak dalej. Więc tak się toczyła historia i wydaje mi się, do pewnego stopnia powinniśmy jednak ją zaakceptować. Natomiast budować jakieś programy polityczne dzisiaj na realiach również dotyczących tożsamości. Bo jeżeli byśmy próbowali na przykład dzisiaj zbudować jakąś racjonalną politykę w oparciu o polskość Lwowa do 1939 roku, która była faktem, po prostu taki był fakt. Tylko już nie jest. Tam jest mniejszość. Ukraińcy powinni szanować tę mniejszość jako obywateli swojego państwa. I my powinniśmy tego bronić, oczywiście. Mam nadzieję, że te relacje się ułożą pozytywnie. Ale wydaje mi się, że historia powinna być również nauczycielką pewnego realizmu. Nie tylko opierać się na emocjach, ale również pewnych elementach realistycznego myślenia. W tym sensie ja użyłem tego słowa ziemie uzyskane po wojnie, chociaż może jeżeli zabrakło tam wzmianki o tym, że one były w państwie piastowskim, to być może trzeba by to dodać. Ale znowu, to jest element takiego nauczania historii realistycznego, powiedziałbym.
Mamy takie, jednak takie swoje, może takie, nie chcę użyć słowa może mity, ale pewnie takie
skróty myślowe. Ja strasznie nie lubię słowa mity. Ja myślę, że tutaj są emocje i pewien realizm. Tego bym się trzymał.
Trzymam się tego. Mamy, tym bardziej, że mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Miałem szczęście z żoną gościć u państwa profesorostwa z tytułu opieki nad poradnictwem rodzinnym, który moja żona prowadziła tu w Sopocie.
A możemy pana imię poznać jeszcze?
To mi troszkę też pozwala śmielej wyjaśnić nieco odmienny punkt widzenia. Bo ten punkt widzenia, który dzisiaj gości w Europie i w Polsce, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo militarne, takie czy inne. Natomiast patrząc na historię, nie jestem historykiem, się usprawiedliwię od razu, jestem fizykiem, ale jest następujący mój punkt widzenia. Kiedy się spojrzy na dzieje chrześcijaństwa, na dzieje Starego Nowego Testamentu, jeżeli się spojrzy na to, co powiedział Hitler 1 września, co mogą Niemcy z Polakami zrobić i co robili przez wieków, to z całą pewnością jest pytanie takie, czy istnieje etyka, a ja uważam, że istnieje w oparciu o profesora Kowalskiego, etyka cywilizacji łacińskiej. Otóż ta etyka jednak narzuca ludziom stworzone na obraz i podobieństwo Pana Boga pewne zasadnicze wymogi, których nie możemy pominąć w takiej dyskusji jak dzisiaj. I dla mnie nie problemem jest bezpieczeństwo żywnościowe, militarne czy polityczne. Dla mnie problemem, dla nas, dla mojej rodziny, problemem jest bezpieczeństwo cywilizacyjne, bezpieczeństwo wiary. Bezpieczeństwo to znaczy to antemurale chrystianitatis, to przed murze chrześcijaństwa. Nie zawsze, ale znajdowało w ciągu historii i również w papiestwie, wśród papieży, olbrzymie uznanie. Nie bez powodu wysłał Jan III Sobieski wiadomość o zwycięstwie pod Wiedniem do papieża, że Bóg zwyciężył. To znaczy Sobieski bronił nie Polski w tych czy innych granicach, ale Sobieski bronił Polski określonej cywilizacji, gdzie na pewno jeszcze wtedy potrafiliśmy się dobrze bronić skutecznie przed dyktaturą jakąkolwiek.
Panie Andrzeju, wejdę słowo, ponieważ nasz czas biega końca.
Przepraszam, że się trochę zmodyfikowałem temat. Dziękuję serdecznie.
Daj mi czas na odpowiedź. Panie profesorze, bardzo proszę.
Ja bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że w dużej mierze, znaczy ja się z panem w dużej mierze zgadzam, że bezpieczeństwo jest takim pojęciem jak gdyby materialnym, materialistycznym. Ja przez to pojęcie rozumiem coś właśnie znacznie szerszego. To znaczy nie takie bezpieczeństwo, że nikt nas nie zabije, nikt nam nie odbierze domu, wolności, ale również, że będziemy realizować, i to jest związane w dwie strony, to znaczy jeżeli stawiamy bezpieczeństwo jako ważny czy główny cel, to nie osiągniemy jego, nie realizując tego, co chrześcijaństwo proponuje. I na odwrót, trudno będzie zachować te wszystkie wartości, o których Pan wspomina, jeżeli nie będziemy potrafili ich bronić. Więc ja myślę, że to jest sprzężenie zwrotne, jak to się mówi. Dziękuję, że Pan o tym wspomniał, bo może rzeczywiście to zabrzmiało tak bardzo materialistycznie czy pragmatycznie, ale ja się z Panem zgadzam. Tutaj nie ma sprzeczności. To jedno z drugim musi współgrać, bo jeżeli nie będzie współgrało, to jedno i drugie się nie uda.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę naszą pierwszą część rozmowy, Państwu również, i zapraszam i Pana, i Państwa na 21.30 do Radia Maryja na ciąg dalszy naszych rozmów z Panem profesorem Wojciechem Roszkowskim, wybitnym historykiem, na temat historia i teraźniejszość, temat bardzo złożony, wielowymiarowy i pasjonujący, szczególnie jak się ma takiego gościa, jak mamy dzisiaj wieczorem.
Dziękuję.
Tym bardziej sobie wiele obiecujemy po dzisiejszym wieczorze, Panie profesorze, a więc dziękuję bardzo i mówimy sobie do usłyszenia dzisiaj wieczorem.
Do usłyszenia, dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłaniam się Państwu, ojciec Witold Hetner. Szczęść Boże Państwu.